Gościem Radia Maryja w audycji Aktualności Dnia jest pan profesor Witold Modzelewski. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże, witam ojca, witam państwa najserdeczniej.
Jak jest pan profesor, to możemy rozmawiać o pieniądzach, no i o gospodarce, o ekonomii. Krajowy Plan Odbudowy już został wysłany do Brukseli przez polski rząd. Dzisiaj w Sejmie ma zostać podjęta sprawa ratyfikacji unijnego planu ratowania gospodarek krajów Unii Europejskiej po kryzysie wywołanym przez pandemię koronawirusa. Stawka to 58 miliardów euro dla Polski z unijnego funduszu odbudowy. No i teraz, panie profesorze, ten krajowy plan odbudowy, ten fundusz odbudowy, te pieniądze, jak one mogą zadziałać na odbudowanie polskiej gospodarki? Co tak naprawdę to głosowanie w Sejmie, ta cała debata, to wszystko, z czym mamy do czynienia, a związane jest z hasłem Krajowy Plan Odbudowy, oznacza dla pana, dla mnie, dla przeciętnego Kowalskiego?
To bardzo trudne pytanie, bo jest tak wiele płaszczyzn, które można brać pod uwagę i powinno się brać pod uwagę, że wybiorę tylko te może najbardziej czytelne, można nawet nazwać historyczne, bo po pierwsze to jest też zgoda, o czym musimy sobie wszyscy uświadomić, na zmianę koncepcji Unii Europejskiej. Przecież po raz pierwszy Unia Europejska jako organizacja zaciąga bardzo, na bardzo długie okresy pożyczki, czyli staje się podmiotem pożyczkobiorcą, no i te pożyczki będą z źródłem sfinansowania tego planu. Czyli zmienia się, decydujemy o czymś, co ma znaczenie na co najmniej kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt lat, tak, miejmy tego świadomość, że czas teraz zaczął biec zupełnie w innym tempie, ponieważ gdyby nie pandemia i gdyby nie próba reakcji na jej skutki, to prawdopodobnie dyskusja o tym posunięciu dotyczącym tej organizacji trwałaby latami, jeśli nie dłużej. Zresztą zgódźmy się co do tego, że ten plan jest zmianą wizji, roli Unii Europejskiej w stosunku do państw członkowskich, która nabiera więcej cech organizacji typu parapaństwowego. To jeszcze nie staniemy się federacją, ale pewien element władzy państwowej, no bo jeżeli dana organizacja prowadzi politykę pieniężną, bo już prowadzi, bo przez strefę euro to oznacza między innymi, ale jeśli zaczyna prowadzić politykę fiskalną, a to jest właśnie polityka fiskalna, ma podstawowe pewne atrybuty władzy państwowej. Czyli decydujemy o przyszłości na wiele lat, a być może w ogóle zmianą koncepcji, ewolucji tej organizacji, co będzie miało dla nas znaczenie. Bo wracam do pytania ojca dotyczącego nas. Mhm. Po tych głosowaniach staniemy się członkiem innej organizacji. Innej organizacji, ja nie chcę teraz tego wątku przedłużać, ale my wrócimy do tej debaty, ponieważ teraz mamy taki trochę, nazwijmy to, trudny wybór, żeby użyć takiego oszczędnego słowa, bo z jednej strony mamy na stole potencjalnie pieniądze, które liczymy, prawie ponad 50 miliardów euro, to są kwoty istotne, historyczne, które zwiększają nasz popyt wewnętrzny, no i zdolności nasze ekonomiczne, po prostu wydatkowe, okropne słowo naszego państwa.
Panie profesorze, jeśli pan profesor pozwoli, bo pan profesor mówi jako profesor, ekonomista, osoba, która mówi nam o tych sprawach finansowych, ale powiedział pan profesor jedno ważne zdanie, które ma także znaczenie, mam wrażenie, również polityczne. Otóż kiedy przyjmiemy ten krajowy plan odbudowy, no to w zasadzie będziemy członkami innej organizacji niż teraz. Co by znaczyło, że no, te głosy, które mówią o tym, iż zwykła większość związana z przyjęciem tego planu w Sejmie jest niewystarczająca, dlatego że jednak no, ta suwerenność jakoś zostanie, czy powiedzmy dalsze obszary suwerenności albo głębsze
ograniczone.
W związku z tym to ma też to przełożenie i możemy za chwilę spodziewać się tego, że będą głosy, które powiedzą, że to głosowanie też było nieważne. Ja mówię z punktu widzenia ekonomicznego, bo pan profesor oczywiście nie jest konstytucjonalistą, ani ja, ale próbuję wyciągać też wnioski z tego, co pan profesor mówi na płaszczyźnie ekonomii i gospodarki.
Oczywiście. Dyskusja prawna, czyli prawnoustrojowa, o której ojciec powiedział, jest przed nami dopiero. Może to brzmi dość dziwnie, ale dzisiaj będziemy podejmować decyzję, którą będziemy musieli, nazwijmy to, przepracować strukturalnie, w tym znaczeniu, że redefiniować nie tylko tę część prawa, która bezpośrednio wiąże się z procesem zharmonizowania, tego zharmonizowania, które znamy dotychczas, ale także z nową misją tej organizacji, która, no tu jestem realistą, która jest dla tej organizacji czymś zupełnie nowym, eksperymentem. Nawet można powiedzieć więcej. Nie jesteśmy wszyscy, nie mamy pewności, czy organizacja ta przy jej dzisiejszych bardzo powolnych i zresztą dość, nazwijmy to, nieefektywnych w sensie takiej decyzyjności procedurach będzie w stanie realizować tą nową misję, która zmienia jej po prostu zadanie podstawowe. Ale dlaczego to jest dla nas ważne? Jeszcze z jednego powodu. Bo proszę zwrócić uwagę. My się teraz będziemy koncentrować, by przyjąć taką realistyczną prognozę. Będzie wielotorowa dyskusja, ta dyskusja konstytucyjna, bardzo ważna, będą podniesione głosy, o których ojciec powiedział, że to są w końcu zmiany ustrojowe, trzeba je oceniać z perspektywy konstytucyjnej, na pewno będzie ktoś, może nawet nie jeden, który złoży w tej dziedzinie, przepraszam, złoży odpowiednie wnioski, które będą musiały być rozpatrzone przez właściwe organy, w tym zwłaszcza przez Trybunał Konstytucyjny. Natomiast będzie ta druga płaszczyzna czysto, nazwijmy to, finansowa, czy też szerzej powiedzmy, ustrojowo-ekonomiczna, czyli ustrój ekonomiczny. Jeżeli my potrafimy ten plan odbudowy, który jest zawsze z eksperymentem, który nie ma precedensu w przeszłości, nikt nie ma tu doświadczeń i nikt nie wie do końca, jak to dobrze zrobić, ale jeżeli ten plan wzmocni te nasze aktywa te podstawowe w postaci naszych zdolności wytwórczych, przy czym pamiętajmy, że te nasze zdolności wytwórcze mają już bardzo silne bariery, chociażby tego rodzaju, zupełnie nieporównywalne, bo wszyscy lubimy teraz porównywać się do planu Marshalla, ale nieporównywalne z tamtym okresem, bo wtedy istniała ogromna rezerwa wolnej siły roboczej, w zasadzie bezrobocie, które trzeba było zagospodarować. My jesteśmy już na granicy wykorzystania naszych zdolności, jeśli chodzi o ten czynnik produkcji, przepraszam za okropne słowo mojej dziedziny, czyli pracę. Jest wręcz odwrotnie, musimy się liczyć z tym, że nasze zasoby siły roboczej, a nie jesteśmy, nazwijmy to, gotowi na wielkie migracje. Widzimy, co doprowadziły wielkie migracje zarobkowe w państwach starej Europy, która wie, że już te problemy są dla niej w większości nierozwiązywalne, więc my musimy zwiększyć nasze zdolności produkcyjne, nie zakładając, że nasze zasoby siły roboczej mogą się nawet kurczyć, a nie wzrastać. Co to oznacza? Żebyśmy to mogli wykorzystać dla nas w sposób efektywny, to musimy tworzyć polskie marki, czyli polskie centra polskich zysków, bo jeżeli zgodzimy się na tą rolę tego podwykonawcy, gdzie centra zysków znajdują się w innych państwach, zawsze będziemy tą rolą poszkodowani. Czyli nie musimy odejść z tej roli, którą nam trochę Unia Europejska narzuciła, w dużej części gospodarka niemiecka, takiego dużego rynku, chłonnego rynku zbytu, a jednocześnie państwa, które rozwija przede wszystkim swoją rolę tego zaawansowanego, ale jednak podwykonawcy. Jeżeli przy ograniczonych zasobach, a jeszcze na to nałożymy dodatkowy czynnik eliminacji głównego naszego czynnika energetycznego, jakim jest węgiel, który jest jednocześnie dla nas podstawą całej naszej energetyki, czyli kolejny czynnik, który ogranicza nasze zdolności, czyli wytrąca nam pewną kartę atutową z rąk, no to co to oznacza? Musimy tworzyć centra zysków, a centra zysków są wtedy, kiedy mamy do czynienia z polskimi markami. Jeżeli te marki polskie, czyli za którymi zawsze idą centra zysku, albo mogą iść centra zysku, nigdy nie idą one w parze z gospodarką, która jest takim dodatkiem, może ważnym, ale dodatkiem do innych wiodących gospodarek. Wtedy ten program będzie może nas przenieść trochę stworzyć lepszą pozycję w Unii Europejskiej naszego państwa. No i tego należy liczyć, aby nam się to udało, bo to przecież jest dopiero czas wykonawczy. Teraz uchwalamy generalne zasady. Szczegóły te decydujące dopiero są przed nami.
A właśnie, bo też spotkałem się z takim twierdzeniem, chociaż to wszystko jest trochę jakby pisane palcem po wodzie, dlatego że ustalamy generalne zasady, więc co będziemy ustalać za chwilę? Czy na przykład kwestie długów, które Unia Europejska tym samym zaciąga, czy gdy na przykład Grecja, Hiszpania, Włochy nie będą w stanie spłacać tych długów, ale to może być równie dobrze Francja czy jakikolwiek inny kraj, jeżeli popatrzymy na PKB i tutaj tę zależność długu publicznego, no to czy my jako obywatele polscy będziemy spłacać długi innych państw, jak to ma w takich umowach bankowych, które większość z nas zna, jakiegoś właśnie takiego uwspólnienia długu. Czy to nam grozi? Czy taka sytuacja może być? I czy to dopiero będzie określane? Czy w zasadzie to już jest określone, a my o tym nie wiemy?
Znaczy, jest to już w sensie ogólnym określone. Dług został uwspólniony. Użyjmy tego słowa. Natomiast w jaki sposób on będzie uwspólniony? W jaki sposób, mówiąc tak bardzo po prostu, my będziemy odpowiadać za długi innych, jeżeli ci inni nie będą spłacać, a no to jest dopiero coś, co będziemy kształtować i tam będzie potrzebna nam bardzo dużo najlepiej pojętej polityki, bo to są nie tej polityki takiej polegającej na codziennym układaniu się klasy politycznej, tylko tej prawdziwej polityki w imię interesu publicznego, który w tym przypadku jest całkowicie zgodny z interesami obywateli. I pytanie takie zupełnie nasuwające się w takim momencie każdemu z nas. Czy na ile ten mechanizm spłaty, o którym teraz mówimy, spłaty, który przecież spłacać będą poszczególne państwa, dług, który został zaciągnięty przez organizację. Na ile te spłaty są tym zagrożeniem historycznym, którego, znaczy trochę w ciemno, jak to obrazowo się mówiąc, zgadzamy się, biorąc pod uwagę pieniądze, które leżą na stole i mówią tak, te pieniądze są prawdziwe, mamy szansę je otrzymać, natomiast perspektywa spłaty jest tak odległa, że możemy tą sprawę odłożyć. Taka metternichowska zasada, czego nie umiemy rozwiązać dziś, odłóżmy to na później. Sądzę, że tu nie ma żadnych prostych, ani nawet dojrzałych prognoz. Powiem inaczej. Jeżeli w tym czasie zachowamy odrębność naszej waluty, czyli zachowamy ten atut, który się okazał nieprawdopodobnie ważny w tym czasie, który mamy tego roku, który mamy za sobą, czyli znacznie głębszą suwerenność w polityce pieniężnej, która wynika z faktu zachowania odrębnej waluty, to my na pewno będziemy mogli znacznie skuteczniej bronić się, jeżeli takie zagrożenie nastąpi, przed przerzucaniem na nas ciężaru cudzego znaczy wspólnego zadłużenia, z którego nie będą się wywiązywać ci, którzy będą do tego zobowiązani. Czyli o paradoksie. Czym dłużej utrzymamy naszą odrębną walutę, tym szansa naszej obrony nas przed no po prostu cynicznym, a może nawet obiektywnym przerzucaniem ciężaru ekonomicznego, a dokładnie finansowego spłaty owego zadłużenia będzie dla nas po pierwsze możliwa, a po drugie, co najważniejsze, jeżeli będziemy chcieli, to będziemy mogli się przy pomocy tego atrybutu, przy pomocy tego instrumentu bronić. Bo to jeszcze nie tylko trzeba mieć możliwości, ale jeszcze trzeba chcieć. Byle nam się chciało chcieć.
Czyli jeżeli dobrze rozumiem, panie profesorze, dzisiaj, kiedy głosujemy nad Krajowym Planem Odbudowy, głosujemy nad pieniędzmi, które w realnej postaci, jak rozumiem, zasilą nas i będą pozwalały na odbudowę, ale trzeba mieć też świadomość, podejmując ten wybór, że jednocześnie stajemy się dłużnikami, że dług będzie trzeba spłacić i na razie nie wiadomo, czy to jak, na jakich zasadach nastąpi uwspólnienie tego długu, ale to jest sytuacja, z którą do tej pory nie mieliśmy do czynienia. W związku z tym należałoby się jej, powiedziałbym, 2-3 razy przypatrzeć, zanim będziemy podejmować też takie decyzje, bo Unia Europejska jako organizacja ma raczej tendencję do rozszerzania swoich kompetencji niż bycia taką organizacją usługową na potrzeby poszczególnych państw, które w tej organizacji są.
Oczywiście. Unia Europejska jest obecnie, pandemia spowodowała i wszystkie te metody walki z pandemią spowodowały, czego się nasi euroentuzjaści, którzy w Polsce nie lubią tego słowa, ale ona jest takim momencie krytycznym co do swojej tożsamości, co do swojej misji. Plan odbudowy to jest podstawowa legitymacja i przede wszystkim potwierdzenie sensu istnienia tej organizacji. Czyli ten plan ma być jej potwierdzeniem jej historycznej misji i tak naprawdę ma wypełnić tą jej misję zupełnie nową treścią i dać jej ten czas do spłaty, a to jest kilkadziesiąt lat jako ten okres, w którym ona będzie definiowała tą swoją rolę. I niestety ma tą tendencję do tego, co się nazywa zawłaszczaniem kompetencji, rozszerzaniem swojego imperium, często tego tak zwanego tego soft power, ale zarazem takiego, które jest wprowadzane w sposób nawet czasami nie do końca zgodny z traktatami, w tak rozumianymi, jak je do niedawna jeszcze chciano definiować. Sądzę, że my, to jest dla nas wielkie wyzwanie jako pewnej zbiorowości. My musimy stworzyć zespoły analityczne, nie uwikłane w konflikt interesów, a z tym jest dzisiaj bardzo i z tym duży problem, które będą służyć rządowi, a przede wszystkim nam wszystkim, no bo rządowi w tym znaczeniu, że będzie rząd mógł zaufać ich prognozom i diagnozom, w tworzeniu polityki, która będzie nas chronić przed zagrożeniami, które przynosi nieznany nam okres realizacji tego planu po stronie nie wydatkowej, tylko po stronie spłaty, czyli tego procesu, który będzie nas wikłał w zależności, których do tej pory nie znamy. Ja wiem, że ktoś podpowie, to są tak odległe okresy spłaty. Po drugie, państwa starej Europy nauczyły się zadłużać w zasadzie, można powiedzieć, trochę bezkarnie, niektórzy nawet mówią więcej. Bogactwo rodzi się z długu, czyli bogaci się tworzą swoje bogactwo przy pomocy zadłużenia, czyli przejmują część tego z siły nabywczej innych, pożyczając od nich pieniądze, bo ci pożyczkodawcy też mogliby te pieniądze wydać, staliby się faktycznie bogatsi, nie tylko formalnie, ale te pieniądze pożyczane innym wzbogacają tych, którzy są pożyczkobiorcami, a nie pożyczkodawcami. No i proszę zwrócić uwagę, w jakim sensie przeszliśmy ten Rubikon, to znaczy przechodzimy ten Rubikon i uczymy się po raz pierwszy w historii takiej oto dziwnej, wydawałoby się zaskakującej misji, że państwo, które chce rozwoju, chce być, należeć do tej grupy już nie państw, nie tylko wschodzących, ale państw rozwiniętych, musi brać pod uwagę to, że będzie musiało żyć na wiele lat, na dziesiątki lat z wysokim zadłużeniem, a my raczej mamy świadomość taką przeciwstawną. Myślę, nam się wydaje, że my powinniśmy nie zadłużać się, bo dzięki temu jesteśmy bezpieczniejsi. I w zasadzie naszą cnotą było zawsze postrzeganie niezadłużania się, bo to może być nam groźne. Czy umiemy zadłużać się i jeszcze w dodatku być beneficjentem tego zadłużania, no to właśnie tego się musimy nauczyć i po to są potrzebne te właśnie wspomniane przeze mnie zespoły, które będą działać na dobro naszego kraju, nie będąc ukrytymi interesariuszami innych, ale niezależnie od tego, w jakie to okoliczności nas w życiu spotkają, będą działały dla dobra publicznego w najlepszej wierze i wtedy obywatele zaufają, a przecież wiemy, że nasze zaufanie do klasy politycznej przeżywa też pewien kryzys, więc to będzie ten czynnik, który jest nieobecny, a nam jest bardzo potrzebny.
Bardzo dziękuję, panie profesorze, no bo też taka fachowa wiedza i spojrzenie, mam wrażenie, pozwoli nam czytać te wszystkie wydarzenia polityczne w Sejmie i te różne pokrzykiwania, głosy z jednej, z drugiej, hura optymizm i brak optymizmu, a chodzi o to, żeby rozumieć rzeczywistość i dziękuję za ten głos.
Pozdrawiam najserdeczniej, dziękuję bardzo.
Z Panem Bogiem. Pan profesor Witold Modzelewski z Instytutu Studiów Podatkowych był naszym gościem.